Bożej sieci.
Zapraszają
Wiktoria Zielińska
i Karolina Gaweł.
Cześć i czołem. Cieszymy się, że możemy się znowu do Was odezwać. A tym razem czeka na Was rozmowa z dość sporym dystansem. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę położenie geograficzne.
Jak widać, internet potrafi łączyć ludzi z różnych części Polski, czasem nawet i świata. Chociaż tym razem pozostajemy w granicach naszej pięknej ojczyzny.
Wracając jednak do tematu naszej rozmowy. Jakiś czas temu najłatwiej było spotkać w internecie ewangelizatorów świeckich, ale gdy spojrzymy na różnego rodzaju media społecznościowe i aplikacje, dostrzeżemy rosnący odsetek księży, a także osób życia konsekrowanego. To zdecydowanie cieszy.
Jest to bardzo budujące zjawisko, ponieważ młodzi ludzie, lecz nie tylko, poszukują w przestrzeni wirtualnej odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Więc tym lepiej, że są osoby, które mogą wypowiedzieć się w sposób kompetentny.
A skoro już o tym mowa, chcemy przedstawić Wam naszego dzisiejszego gościa, z którym udało się nam nawiązać połączenie telefoniczne. Jest to ksiądz Sebastian Picur, kapłan posługujący na terenie Krosna, konkretniej w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie. Z tej strony ksiądz Sebastian Picur z archidiecezji przemyskiej, aktualnie posługuję przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krośnie. Jestem księdzem diecezjalnym z 9-letnim stażem, pełnię posługę wikariusza, a także katechety, uczę w szkole średniej młodzież licealną.
Myślę, że wiele osób, które nas słucha, może kojarzyć księdza z działalności w przestrzeni wirtualnej. Nie jest ksiądz cichym obserwatorem, ale twórcą internetowym, między innymi inicjatorem profilów na platformach takich jak YouTube i TikTok. Jak zaczęła się ta przygoda?
Historia z internetem, z moją działalnością w internecie rozpoczęła się kilka lat temu od YouTube'a. Najpierw na YouTubie dodawałem takie filmiki amatorskie z różnych wydarzeń parafialnych. W tych parafiach, w których byłem, jak były jakieś wydarzenia, to akurat YouTube był dla mnie przestrzenią, gdzie mogę wrzucić coś, z czego będą korzystali ludzie, to dotrze przede wszystkim do osób młodych. Z czasem ludzie poprosili, parafianie poprosili o to, abym wrzucał kazania, ponieważ chcieli sobie jeszcze raz odsłuchać, albo może to Słowo Boże polecić innym osobom. Oczywiście na początku miałem bardzo duże opory. Z jednej strony tak uważałem, że te treści, które jakoś tam przekazuję, które pomocą Ducha Świętego tworzę, no, że są takie może średnie i jakoś nie do końca nie nadają się do tego, aby były upubliczniane na taką szerszą skalę internetową, ale też jakoś myślę, że z czasem to przemodliłem, przełamałem w sobie i ufam, że to też było natchnieniem od Pana Boga, żeby jednak pójść za tym głosem parafian. Tak więc w taki sposób rozpoczęła się historia z publikowaniem na YouTubie. Potem kolejny krok, oprócz tych kazań, które były nagrywane z kościoła, pojawiły się krótkie filmiki rozważania o Duchu Świętym, potem rozważania na podstawie katechet świętego Jana Pawła II mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Także pojawiały się inne formy rekolekcji adwentowych, rekolekcji wielkopostnych, ale to, co mi bardzo odpowiadało w tych filmikach, czy właśnie w formie, to, że starałem się w miarę możliwości te filmy na YouTubie robić w takiej krótkiej wersji, żeby to były krótkie filmy, a nie jakieś takie bardzo długie. Oczywiście każdy film ma swoją wartość. Czy to jest długi, dwugodzinny, jeżeli to są treści wartościowe, to oczywiście słuchacz będzie tego słuchał, będzie to oglądał, ale jakoś dla mnie taką lepszą formą były krótkie filmy. I myślę, że też taką platformą, która pomogła mi to realizować, stał się TikTok.
W tej wypowiedzi padała już odpowiedź, czy było łatwo. Wiemy, że nie było, ale zdaje się, że na początku pionierami w internetowej ewangelizacji były osoby świeckie. Jak reagowali ludzie na księdza działalność ewangelizacyjną?
Oczywiście przyznam, że no taką też trudnością dla mnie to była opinia innych ludzi, opinia osób z internetu, osób anonimowych. Jakoś może nie bałem się tak bardzo opinii osób, które znałem, ponieważ jak wiem, z kim rozmawiam, wiem, kto w jaki sposób zwraca uwagę na publikowane przeze mnie treści, wiem, w jaki sposób mogę się odnieść do danego człowieka. To, co było dla mnie właśnie też najtrudniejsze, to zderzenie się z opinią innych ludzi, szczególnie osób anonimowych. Wiemy, że internet jest w ogromnym stopniu przestrzenią anonimową i nie wiemy, kto, w jakich celach może na przykład bardzo źle nas potraktować, możemy też się spotkać z hejtem. Oczywiście tak jeszcze właśnie dodając do tych trudności, to myślę, że też to było dla mnie trudne, ale wydaje mi się, że to jest trudne dla wszystkich twórców internetowych na początku ich drogi i uważam, że dla księży czy dla osób zakonnych też te pierwsze kroki są trudne, a szczególnie mierzenie się z opinią publiczną parafian, osób z rodziny, osób znajomych, z opinią oczywiście też innych księży, ponieważ różni księża mają różne zdanie do publikowania w internecie takich kapłańskich treści. No też tutaj można się spotkać z takim zdaniem, że z jednej strony to jest potrzebne, z innej strony to jest może niepotrzebne i tak dalej. Ale też właśnie opinia osób anonimowych, a także osób nieprzychylnych Kościołowi. A w jaki sposób reagowali ludzie, osoby, z którymi się na co dzień spotykałem? Generalnie były to opinie pozytywne, czy też właśnie bardzo pozytywne, ponieważ ci ludzie mogli korzystać właśnie, ufam, że z wartościowych treści, które zawsze odnosiły się do Słowa Bożego, do ewangelizacji, do Pana Boga, do wiary, do Kościoła, czy też do ukazywania obrazu księdza katolickiego, do okazywania obrazu kapłana. Czasami były opinie, może oczywiście teraz mówię o osobach, które znam, które właśnie w jakiś taki sposób publiczny, co znaczy się publiczny, taki, że wiedziałem, z kim mam do czynienia, czy w internecie, czy w realu, które czasami na to zwracały uwagę, ale to były takie bardziej uwagi z jednej strony z troski o mnie, żebym też uważał, ponieważ może być tak, że jakaś treść wrzucona do internetu może być przez osoby niesprzyjające przerobiona i może nabrać zupełnie innego, czasami bardzo przykrego wymiaru. To jest oczywiście też niebezpieczeństwo publikowania w internecie, że te wizerunki, słowa, treści mogą być w różny sposób, czasami bardzo niekorzystnie poprzerabiane. Też czasami, tak jak może mówiłem jakieś słowo, czy jakąś treść publikowałem, być może nie każdy zrozumiał moje myśli, ludzie czasami dopytywali, czy to jest tak, czy właśnie inaczej. Czasami było tak, że pewne treści korygowałem, przede wszystkim dla dobra ludzi, dla jasności, ale i też dla dobra własnego, żeby nikt mi nic takiego nie zarzucił. Oczywiście też pragnę zaznaczyć, że od samego początku publikowania w internecie kazań, filmików na YouTubie, potem właśnie na TikToku, o tych moich krokach informuję moich przełożonych. Informuję księdza biskupa, księdza proboszcza, oni dają mi zielone światło i to jest dla mnie taka zachęta do tego, że to, co robię, to jest dobre, to jest w jakimś stopniu potrzebne i z tego korzystają ludzie dla chwały Bożej, dla swojego pożytku, po to, żeby budować wiarę, po to, żeby budować osobową relację z Jezusem Chrystusem i iść prosto do zbawienia.
Słuchając tej wypowiedzi, chciałabym na moment cofnąć się w czasie. Czy patrząc przez ten pryzmat dostrzega ksiądz zmiany w reakcjach ludzi?
Wygląda podobnie, ale w trochę już większych proporcjach, jeżeli tak to można określić, ponieważ mam większe zasięgi poprzez systematyczną pracę, ale tak jak na początku zdecydowana większość reakcji była pozytywna, czy bardzo pozytywna, tak samo jest teraz. Ale odnoszę się właśnie do osób, które mam. Myślę, że też od osób anonimowych też jest dużo pozytywnych reakcji, ale też trochę więcej się w komentarzach na TikToku pojawiło treści no takich niekorzystnych, hejterskich i tak dalej, ale podchodzę do tego z dużym dystansem i tego też mnie uczy internet.
Myślę, że to zagadnienie hejtu jest obecne w życiu każdego twórcy. Jest to olbrzymi problem, który dotyczy w dużej mierze również ludzi ze środowiska kościelnego, ale mimo wszystko udaje się księdzu dotrzeć do wielu młodych serc. Czy jest na to jakiś sposób?
Myślę, że to wszystko, ja tak przynajmniej na to patrzę, że to rozpatruję to wszystko w kategoriach Bożej woli i Bożego prowadzenia, ponieważ tak jak to wcześniej mówiłem, ja jakoś sam do tego internetu się nie wyrywałem, wręcz się dystansowałem, ale to był taki oddolny ruch ludzi. Tak samo z TikTokiem, ponieważ o tym nie powiedziałem, tak samo młodzież, ta rana mówiła mnie na to, żeby sobie założyć TikToka. Tego nie chciałem, ponieważ to mi nie było potrzebne. Ale ich namowy do tego doprowadziły i też ufam, że w tym wszystkim Pan Bóg posługuje się ludźmi, Pan Bóg ma też swoje drogi, aby różne plany, cele realizować. I w tym wszystkim, też może w tym, jak to się rozwija, też widzę Boże prowadzenie, czy też może to, że akurat Pan Bóg w Kościele w jakimś stopniu powołuje mnie akurat do takiej posługi, do takiego wymiaru ewangelizacji.
Wiele osób mówi, że Bóg znajdzie drogę do człowieka wszędzie, nawet w internecie. Podczas jednej z naszych rozmów powołałyśmy się już na te słowa, jednak chciałybyśmy poznać również księdza zdanie na ten temat. Szymon Zyśko z portalu Życie Duchowe w jednym ze swoich artykułów używa w stosunku do internetu określenia największa ambona świata. Co ksiądz o tym sądzi?
Też się pod tym podpisuję. Oczywiście mamy różne parafie pod względem liczebności. Są parafie, które mają 300 parafian, 1000, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. I załóżmy, że w ciągu niedzieli czy w ciągu świąt ksiądz, który głosi Słowo Boże, dotrze na wszystkich mszach świętych do kilkunastu tysięcy ludzi. I to jest oczywiście potrzebne, pożyteczne, błogosławione, ponieważ to jest też kontakt z człowiekiem na żywo. Ale właśnie internet daje nam niejako przedłużenie tych możliwości, czy ich poszerzenie, ponieważ no, na internecie twórcy, czy inni księża, czy inne osoby zakonne, czy świeccy, katolicy, myślę, że też widzą to, jakie są zasięgi. No, mam trochę filmów, które mają ponad 1 000 000 wyświetleń. Jest film, który ma ponad 5 000 000 wyświetleń. Domyślam się, że nigdy nie mógłbym, no nie wiem, co Pan Bóg przygotował, bo niezbadane są wyroki boskie, ale patrząc tak moim ludzkim spojrzeniem, nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek mówił na żywo do takiej dużej społeczności osób, właśnie na żywo, czy zgromadzonym w jakimś miejscu i tak dalej. Oczywiście teoretycznie byłoby to możliwe, ale tak realnie na to patrzę, raczej nie. A właśnie internet daje nam dostęp do wielu ludzi i myślę, że właśnie internet jest największą amboną świata, której Kościół powinien korzystać systematycznie.
Właśnie tak jeszcze myślę o obecności osób życia, zarówno duchownego, jak i konsekrowanego w internecie. Współcześnie wiele młodych osób spędza czas w wirtualnej przestrzeni, często poszukując zwyczajnie odpowiedzi na pytania, które ich nurtują. Czasem wynika to z braku odwagi przy rozmowie oko w oko. Czy osoby wierzące korzystające z internetu powinny być czujne i służyć pomocą?
Oczywiście, że tak. Na podstawie Chrztu Świętego, a także słów Chrystusa, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby głosić Słowo Boże, nie tylko głosić, ale tak, żeby innych ludzi czynić uczniami Chrystusa. Nie tylko wiernymi słuchaczami, ale uczniami, czyli tymi, którzy będą zapaleni ogniem Ducha Świętego, będą szli dalej i będą zapalać ogniem Ducha Świętego innych, ogniem, żarem Bożej miłości. I oczywiście miejsce w internecie księża, ojcowie zakonni, siostry zakonne, diakoni, alumni, wierni świeccy. Świeccy też oczywiście w wielu aspektach mają się w to angażować w duchu ewangelizacji, w duchu apostolstwa, ale trzeba pamiętać o tym, żeby to wszystko było zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Z tym, co jest zawarte w Biblii, w Starym, w Nowym Testamencie, w katechizmie Kościoła katolickiego, w kodeksie prawa kanonicznego. Ponieważ oczywiście intencje czy pragnienia mogą być dobre wielu katolików świeckich, ale jeżeli ktoś, i z tym się oczywiście też można spotkać w internecie, wypowiada się na jakiś temat, a nie do końca może ma formację właściwą, czy wiedzę teologiczną, czy właśnie jakieś rozeznanie, czasami chcąc dobrze, a nie mając pewnego jakiegoś takiego przygotowania, może innych wprowadzić w błąd. Szczególnie dzieci, osoby młode, które też nie mają jakiegoś większego rozeznania biblijnego, rozeznania teologicznego, rozeznania moralnego. To myślę, że właśnie dla twórców świeckich ważne jest, oczywiście dla wszystkich, dla księży też, ale dla twórców świeckich, szczególnie dla osób młodych, które się tego zadania ewangelizacji podejmują, ważne jest to, żeby się trzymać nauczania Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś nie jest pewny jakiejś treści, niech się zapyta księdza, katechety, księdza, proboszcza, wikariusza, siostry zakonnej i tak dalej, i tak dalej. Ja przyznam, że też jak podejmuję jakieś tematy, czy staram się odpowiadać na poszczególne pytania i gdy mam pewne wątpliwości, to też pytam się innych księży, ode mnie mądrzejszych, starszych, lepiej wykształconych, czy ja dobrze ten temat przedstawiam, czy ta treść, którą przygotowałem, czy ona będzie dobra i właściwie odebrana dla pożytku ludzi.
Myślę, że wypowiedzi osób świeckich w internecie bez wystarczającej znajomości katechizmu czy bez posiadania obszerniejszej wiedzy teologicznej mogą być jednak zagrożeniem. Dlatego też ta wiedza jest bardzo potrzebna. Spoglądając na księdza profil, chociażby na TikToku, pojawia się wiele pytań, a w tym czasie szczególnie związanych z płaszczyzną moralną. To wiąże się z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Czy dostrzega ksiądz takie zjawisko wśród swoich obserwatorów?
Oczywiście dostrzegam, ponieważ patrząc systematycznie na komentarze, czytając te komentarze, widzę, czym żyją ludzie. I oczywiście ludzie żyją tym, czym żyje świat. To była pandemia, to były strajki kobiet, to były różne sprawy moralne, to też były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to były inne turnieje, to była olimpiada. Teraz to jest wojna. Oczywiście są to czasami sprawy piękne, pełne radości, którymi żyją ludzie. Są to niekiedy sprawy dramatyczne czy przerażające, jak wojna w Ukrainie. Ale właśnie ludzie w każdej sytuacji zmagają się z różnymi pytaniami, z różnymi rozterkami i szukają odpowiedzi. I też myślę, że Kościół zawsze w imieniu Chrystusa powinien być przygotowanym do tego, aby ludziom udzielić odpowiedzi, która ostatecznie będzie prowadzić ich, będzie koncentrować się na Jezusie Chrystusie, do którego ma zmierzać całe nasze życie, do którego ma zmierzać nasze szczęście, nasze krzyże, cierpienia, aby to właśnie w Nim odnajdywać sens tego wszystkiego, czego doświadczamy.
Pojawiają się głosy w komentarzach, ale czy występuje również chęć interakcji w wiadomościach prywatnych? Czy również tam ludzie próbują rozwiać swoje wątpliwości?
Tak, oczywiście tak jest. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli osoby, które mnie obserwują na TikToku, będą słuchać tej rozmowy, to chciałbym oczywiście serdecznie wszystkim podziękować za komentarze, za różnego rodzaju aktywność, za wyrazy życzliwości, ale też chciałbym przeprosić za to, że na wszystkie komentarze nie odpowiadam, że na wszystkie wiadomości nie odpowiadam. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Cieszę się i dziękuję ludziom, że darzą mnie tak wielkim zaufaniem, że chcą akurat u mnie też szukać tej pomocy. Oczywiście zaznaczam, że też szukam ja, przygotowywając tych odpowiedzi, pomocy u Pana Boga, który jest źródłem wszelkiej mądrości, a także i u innych osób. Zatem to nie jest tylko moja mądrość, moja wiedza, moje doświadczenie, ale myślę, że jest to ogólnie mądrość Kościoła, na której się opieram. I też to, o czym mówiłem na początku, przedstawiając się, jestem wikariuszem bardzo prężnej parafii, która myślę, że działa bardzo intensywnie na chwałę Bożą za pożytku ludzi. Jestem katechetą, który uczy w szkole i internet jest dla mnie pewnym dodatkiem. Taką sprawą oczywiście ważną, którą lubię, to też moja pasja, ale to jest dla mnie też sprawa drugorzędna. Pierwsza jest parafia, oczywiście sakramenty, duszpasterstwo, wspólnoty parafialne i też oczywiście szkoła, a internet jest dopiero na kolejnym miejscu i dlatego nie zawsze dam radę odpowiadać na komentarze, których jest niekiedy mnóstwo, nie zawsze dam radę odpowiadać na prywatne wiadomości. Niekiedy jest tak, że ci ludzie, którzy piszą, opisują całe swoje życie i naprawdę niekiedy bardzo współczuję tych różnych historii życiowych, ale właśnie te osoby wymagają niekiedy długiego kierownictwa duchowego i prowadzenia wielomiesięcznego czy może wieloletniego. A ja no niestety fizycznie nie mogę podjąć się, czy nie dam rady podjąć się też takiego zadania ze względu na te obowiązki, które mam na parafii, ale i też ze względu na wiele tych spraw, którymi ludzie przychodzą i w których piszą, ale właśnie jeszcze raz przepraszam, że nie dam rady tego wszystkiego podjąć, ale ze swojej strony zawsze obiecuję tym osobom modlitwę, czy właśnie pamiętam o tych osobach w moich modlitwach.
Na pewno nie jest łatwe, by łączyć rzeczywistość z przestrzenią wirtualną, ale księdzu się to udaje mimo wielu przeciwności i obowiązków, które nosi ksiądz na swoich barkach. Kończąc jednak naszą rozmowę, chcemy zadać jeszcze jedno pytanie. Czy ewangelizacja internetowa jest dobra i wystarczająca?
Ewangelizacja w internecie, moim zdaniem, nie powinna być celem samym sobie. To znaczy, że internet nie może być celem samym sobie. Internet jest drogą dotarcia do ludzi, szczególnie do tych ludzi, których na co dzień nie mamy w kościele, nie mamy przy kościele, nie mamy przy Chrystusie, ale z internetu, ze świata wirtualnego, tych ludzi trzeba przyprowadzać do świata realnego, czyli do wspólnoty kościoła, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośrednik, powiedział Chrystus. Ale właśnie do wspólnoty kościoła, która spotyka się w świecie realnym, a także do spotkania z Chrystusem w świecie realnym w sakramentach. Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa. Właśnie pod to trzeba podprowadzać. Szczególnie teraz pod Eucharystię, która jest źródłem i szczytem Kościoła. To jest to, żeby właśnie spotkać się z Jezusem Chrystusem eucharystycznym, z Jezusem osobowym, który pragnie z nami nawiązywać relacje. I myślę, że właśnie po to jest internet. Nie tylko po to, żeby się na internecie, w internecie zatrzymać, ale po to, żeby tam dotrzeć do ludzi i żeby ich z internetu, ze świata wirtualnego, zaprosić do świata rzeczywistego i takiego realnego doświadczenia Chrystusa i wspólnoty Kościoła.
Sądzimy, że to bardzo dobre zakończenie i podsumowanie naszej rozmowy. Myślimy, że to kluczowa wskazówka dla wielu osób. Bardzo dziękujemy za rozmowę i przypominamy, że naszym i Państwa gościem był ksiądz Sebastian Picur. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia profilu na TikToku czy na YouTubie. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Oczywiście zapraszam, Bieszczady, zapraszam do sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krośnie w archidiecezji przemyskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.